Dzień dobry Państwu. Jeżeli dziś jest czwartek 21 maja i godzina 14, to możemy rozpocząć już drugie nasze spotkanie z cyklu czwartkowe spotkania SGH. Tym razem będziemy rozmawiali o blokadzie mobilności, co to znaczy ta blokada mobilności, czego ona nas nauczyła. I razem z nami są tutaj eksperci, dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju i profesor Wojciech Paprocki z SGH. Pierwsze pytanie zada Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.
Zachęcamy też Państwa do zadawania pytań przez internet, bo chcielibyśmy, żeby ta rozmowa była dynamicznie prowadzona z Państwa udziałem. Wszystkie pytania, które będą zadawane, które będą odpowiednio polubione, będą też przekazane naszym dzisiejszym gościom. Panie prezesie, korzystając z okazji, chciałbym zapytać. Mamy ponad 2 miesiące funkcjonowania w osobliwym eksperymencie w skali świata. Osobliwym w kontekście wszelkich wcześniejszych doświadczeń. Mamy lockdown, który zamroził społeczeństwo. Społeczeństwo nie miało możliwości, żeby do tego przygotować, wyrazić swoją wolę, swoje zdanie. Chciałem zapytać, jakie doświadczenia z tego lockdownu wypływają, a pytając konkretniej, czy pewne przejawy życia staną się zbyteczne, a jeżeli tak, to które? I czy po ustaniu pandemii wrócimy do wcześniejszego życia i ten efekt po koronawirusie będzie krótkotrwały, czy będą pewne zmiany, które w trwały sposób wpłyną na nasze późniejsze funkcjonowanie?
Dzień dobry Państwu. Wiem, że już teraz jestem w kamerze, więc chyba mogę to powiedzieć. I też dziękuję za zaproszenie, bo bardzo miło mi. Też nie wiedziałem, że to druga rozmowa, więc bardziej chyba mi miło. Natomiast wracając do pytań. Tak, rzeczywiście jesteśmy w takim dosyć szczególnym czasie i faktycznie można się być może czuć jako takie troszeczkę króliki doświadczalne, że każdy z nas w dużym stopniu został zmuszony do ograniczenia znacznej liczby swoich czynności związanych przede wszystkim z przemieszczaniem się, bo oczywiście nadal jemy, nadal staramy się kontaktować z innymi osobami, ale w zupełnie inny sposób niż do tej pory. I to jest fakt. Ja może zacznę od tego, że całkiem, chyba nawet kilka dni temu ukazał się pierwszy artykuł, który podsumowuje taki ekologiczny wpływ tego, co się stało w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Przede wszystkim z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych. I tutaj wyniki, które zostały opublikowane, mówią o tym, że nastąpiła w różnych sektorach oczywiście redukcja emisji gazów cieplarnianych. Ona w skali całego świata mniej więcej osiąga około 20%, natomiast największa jest właśnie w sektorze transportu, bo tutaj mamy zatrzymane zarówno wszystkie praktycznie loty samolotów, ale też i bardzo dużo przede wszystkim ruchu drogowego, ruchu kolejowego i tutaj ta redukcja emisji jest stosunkowo największa właśnie w tym sektorze, czyli to rzeczywiście jest bardzo duża zmiana. I oczywiście też to jest zmiana ekologiczna, tak? To jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. I teraz oczywiście powstaje pytanie, do których z tych działalności, które wymagały pojawienia się w jakimś miejscu, wrócimy, do których nie wrócimy. Na ile nadal będziemy latać, nie wiem, na Baleary, na wakacje, czy jednak albo w ogóle nie będziemy latać na wakacje, bo nas nie będzie na to stać, albo będziemy po prostu korzystać z bliższych podróży. Także takie pytania na pewno się pojawiają. Na pewno na część z tych pytań dostaniemy odpowiedzi dopiero wtedy, jak zacznie się troszeczkę bardziej normalne funkcjonowanie, co powolutku wraca i zaczyna się dziać, co zresztą w tym badaniu dotyczącym emisji też widać, z tym, że to odbicie w emisji jest na razie bardzo, bardzo niskie. Też warto powiedzieć, że oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych bardzo szybko pojawiły się też chociażby w przestrzeni publicznej takie zdjęcia satelitarne na przykład z północnych Włoch czy z Chin, które pokazywały, jak dużo spadło zanieczyszczenie po prostu powietrza, które było generowane czy przez samochody, czy przez przemysł, wszystko jedno. W W każdym razie spadło się, chociaż jeżeli chodzi o Polskę, niektóre
u nas informacje było inaczej,
w drugą stronę, bo ludzie zaczęli więcej siedzieć w domach i być może więcej
niska emisja
emitować z kominów, ponieważ zaczęli się ogrzewać w ciągu dnia i być może to było przyczyną. Także to jest takie też przesłanie, takie upewnienie się, chociaż w sumie myślę, że jednak po raz kolejny, że to my jako gatunek ludzki jesteśmy przyczyną wielu takich ekologicznych jednak dolegliwości, jeżeli chodzi o to, o funkcjonowanie przyrody na Ziemi i w związku z tym no to też jakby upewnia nas w tym, że powinniśmy podejmować dalsze kroki, żeby rzeczywiście redukować emisję gazów cieplarnianych i poprawiać stan środowiska. I to jest jakby no, po naszej stronie.
No właśnie, ale na ile ten lockdown wykorzystamy do zmiany? Bo jeśli emisje wrócą do tych samych poziomów lub wręcz pojawią się takie procesy, jakby z obawy przed pogarszającym się stanem gospodarki będziemy skłonni bardziej ulegać złej sytuacji w przemyśle ekologicznej, to być może wcale nas lockdown nie naprowadzi na lepsze rozwiązanie ekologiczne.
No tak, no tutaj w tej chwili trochę trudno też wróżyć, natomiast no wiele jest takich apeli, przynajmniej ja obracam się w takim środowisku, w którym takich apeli o to, żeby te wszystkie tarcze antykryzysowe, czy jakieś inne tam plany odmrażania jednak uwzględniały fakt, że to odmrożenie musi być bardziej ekologiczne niż do tej pory ta gospodarka wyglądała. Czyli jeżeli mówimy o przywracaniu, nie wiem, energetyki, to bardziej myślimy o tym, żeby teraz te inwestycje, które będą miały na celu, nie wiem, utrzymanie miejsc pracy na przykład w jakichś sektorach, będą szły w kierunku na przykład odnawialnych źródeł energii. Także tego typu apeli jest dużo. No i należy mieć nadzieję, że no też politycy te apele usłyszą, chociaż oczywiście myślę, że w wielu krajach wiele spraw jeszcze na razie jest prowadzonych tak na bieżąco, to znaczy bez takiej refleksji, czy to jest dobrze dla środowiska, czy nie. Raczej chodzi o to, czy było dobrze dla ludzi, a dobrze dla ludzi nie zawsze oznacza dobrze dla środowiska.
Dobrze, to w związku z tym, że trochę jesteśmy w kwestii ekologii i również transportu, to ja chciałbym tutaj przypomnieć cytat z prasy brytyjskiej, który rozszedł się po świecie, to znaczy to, co ogłosił burmistrz Londynu w ostatnim czasie. Ja wiem, że pan profesor Paprocki też coś na temat Londynu ma do powiedzenia. Otóż co ogłoszono? Musimy utrzymać liczbę osób przemieszczających się komunikacją miejską na najniższym możliwym poziomie i jednocześnie nie możemy pozwolić na to, by transport publiczny zastąpiły prywatne auta, ponieważ ulice zablokują się i wzrośnie zanieczyszczenie powietrza. To wiązało się z tym ogłoszeniem informacji o zamknięciu kolejnych ulic dla transportu samochodowego i również z ogłoszeniem dość drastycznej, bo około 30%, zdaje się, podwyżki opłat za wjazd, co może wydawać się troszeczkę szokujące u nas w Polsce, nadal niestety, dlatego że jedną z reakcji wielu miast w Polsce była likwidacja reakcji na pandemię, była likwidacja czasowa oczywiście, zawieszenie opłat za parkowanie w centrach miast. Ewidentnie jak gdyby są tutaj możliwe różne rozwiązania, różne drogi. Jedno z pytań od internautów, jakie mamy, to właśnie dotyczy tej kwestii. W dobie pandemii, w obawie przed wirusem, ludzie przesiadają się do samochodów osobowych w codziennych dojazdach. Czy obecna sytuacja przekreśla szanse rozwojowe komunikacji zbiorowej, powodując wrzucenie hamulca w projekt inwestycji kolejowych czy w zintegrowany transport w miastach? No właśnie, tutaj pytanie kierowałbym teraz do pana profesora Paprockiego. Czy wykorzystamy dobrze pandemię, by nasze zarządzanie transportem w miastach i nie tylko w miastach było mądrzejsze? I co to znaczy, żeby było mądrzejsze?
Witam Państwa. Ja pozwolę sobie zacząć od takich generalnych konkluzji. Po pierwsze, ruchy ekologiczne, a w tym młodzieżowy strajk klimatyczny, one wszystkie apelowały, aby zareagować na coraz większe obciążenie środowiska naturalnego i na emisję gazów cieplarnianych, które się przyczyniają do niekorzystnych dla człowieka zmian klimatu. Ale nie mieliśmy przed pandemią szansy zorientowania się, czy jest zachowanie alternatywne w stosunku do tego, które znamy. I dopiero ten lockdown, najpierw w Chinach, później w kolejnych krajach na całym świecie, pokazał, że rzeczywiście możemy się znaleźć i obserwować taką sytuację, kiedy człowiek jest dużo mniej mobilny i że przynosi to natychmiastowe zmiany w funkcjonowaniu środowiska naturalnego. Ale wiemy dobrze, że to jest zachowanie wymuszone na człowieku, a nie jest jego świadomą, samodzielną decyzją. To nie jest wybór. I jeśli mielibyśmy kształtować nową rzeczywistość po zakończeniu pandemii, to musielibyśmy mieć wyobrażenie, że chcemy skorzystać z wyboru, a możliwości alternatywne są akceptowalne. I teraz pojawia się pytanie, czy takie możliwości w trakcie pandemii występują. Otóż pamiętajmy, że mobilność, czyli wyjście poza dom, jest bardzo związane z klimatem, który w poszczególnych regionach Europy czy świata występuje. Dzisiaj jesteśmy w szoku pandemicznym, ale przypominam, że w Warszawie byliśmy w 79 roku w szoku klimatycznym, kiedy leżał dwumetrowy śnieg. I nie ma wcale gwarancji, że mimo zjawiska ocieplania się klimatu, my którejś zimy nie znajdziemy się w podobnej sytuacji. I w związku z tym, jeżeli mówimy, musimy mieć rozwiązania, które są praktyczne w każdej okoliczności, to na przykład tu w Warszawie, czy szczególnie w Białymstoku, trudno apelować, żebyśmy się nastawili na 365 dni na rowerze. Być może pół roku, być może nawet 8 miesięcy, ale młodą matkę odprowadzającą dwójkę dzieci do przedszkola jedno, a drugie do pierwszej klasy w szkole podstawowej i jeszcze do tego z łyżwami na zajęcia dodatkowe oraz rakietą tenisową na drugie zajęcia, to jest słaby model ten rowerowy.
Panie profesorze, pozwolę sobie wejść w słowo. To jest ten znany przez różne osoby argument, że będę musiał zawieźć teściową do lekarza i pralkę i jeszcze do hydraulika pojechać. I jak patrzymy na rondo NZ w Warszawie, to jednak większość kierowców nie jedzie z teściową i z pralką załatwić tę sprawę.
Znaczy ja nie mam zwyczaju zaglądania do bagażnika w związku z tym innych osób, więc ja się nie mogę wypowiadać, co oni mają. Ale nie ulega wątpliwości, że konsument musi być przekonany, że ma wygodnie. Jeżeli nie ma tego przekonania, to może się czegoś wyrzec, ale w takim razie musi mieć jeszcze inną potrzebę, którą stawia wyżej. I teraz rozmawiamy o tym, czy świadomość troski o środowisko naturalne i o ochronę klimatu może uzyskać taką rangę. O tym rozmawiamy. I jest pytanie, czy wszystkie pokolenia, od młodych poprzez dojrzałych i przez tych doświadczonych przez życie, czy te pokolenia różne będą się tak samo zachowywały? I mieliśmy dopiero co przed pandemią badania socjologiczne w Europie, które pokazywały, że generacja milenialsów, czyli dzisiejsi 30-latkowie, nie kwapili się do kupna własnego samochodu osobowego. To już widzieliśmy. Ale teraz badania przeprowadzone w maju potwierdzają to ostrzeżenie z Londynu. Okazuje się, że jednak ten samochód gwarantuje nam, że podróżujemy tylko z moim własnym wirusem, bez cudzego wirusa.
Przepraszam panie profesorze, ale jednak no, sytuacja przemysłu motoryzacyjnego w tej chwili nie jest najlepsza. Nie to, że źle mu życzymy, bardzo dobrze mu życzymy, ale ludzie raczej rzucili się na na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych na rowery elektryczne, a nie na auta. I jednak Londyn i inne miasta zdecydowały się na tymczasowe, a również na stałe ograniczenia. Więc mimo wszystko, zmierzam do tego, że mimo wszystko polityka w tym zakresie, polityka transportowa może wpływać jakoś kształtująco na postawy użytkowników tego transportu.
Ja byłbym ostrożny. My możemy łatwo deklarować i proszę zwrócić uwagę, że na przykład na prośbę Komisji Unii Europejskiej w listopadzie ubiegłego roku wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, złożyły plany dokonywania takich zmian strukturalnych w transporcie, które pozwalałyby realizację tych celów ekologicznych i klimatycznych. Ale wśród tych 28 jeszcze wtedy z Wielką Brytanią planów, tylko dwa zawierały kosztorys, ile będzie kosztować realizacja takiego planu. W związku z tym wiemy, że dużo łatwiej jest złożyć deklarację, że będziemy mieli nowe budynki dla SGH dydaktyczne, bo są potrzebne i deklaracja przychodzi łatwo, a jak przychodzi o ustalenie, kiedy na konto bankowe uczelni wpłyną środki, żeby można było zacząć etap realizacji, to się okazuje, że przejściowo tych środków nie ma.
No nie, tu przepraszam panie profesorze, ale finansowanie jest zabezpieczone z tego, co mi wiadomo i
plany są realizowane. Ale ja nie mówię o konkretnym budynku, tylko rozmawiamy o tym, że politykom jest łatwiej składać deklaracje niż otwierać rachunki bankowe. I dlatego też te całe zmiany strukturalne, to co nazywamy transformacją lub też procesem odnowy, nie odbudowy, tylko odnowy, tak jak będzie system mobilności funkcjonował po pandemii, to byłbym ostrożny w formułowaniu bardzo ambitnych celów. Ale to nie znaczy, że ich nie należy formułować. Bo zazwyczaj jest w życiu tak, że formułuje się programy utopijne i dla współczesnych one właśnie spełniają cechy utopii. To się nie da zrobić, ale później się okazuje, że jeśli autentycznie trafiają te programy w zainteresowanie szerokiej społeczności, to siłą rzeczy są realizowane. Więc ja z ostrożnością, ale nie to, żeby z wykluczeniem takiego scenariusza, się do tej sprawy odnoszę.
Panie prezesie.
Ja bym dodał może niektóre wątki może będą polemiczne, niektóre może nowe. Po pierwsze chciałem zauważyć, że oczywiście na początku powiedziałem, że redukcja nastąpiła, bo jest lockdown, ale proszę zauważyć, że ta redukcja jest na poziomie w skali świata 20%. Natomiast jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych i natomiast jeżeli chodzi o to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy 80 albo 90% redukcji, także nadal sam lockdown nas nie ratuje. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu i przeciwdziałanie zmian klimatu, potrzebujemy już nie tylko prostych rozwiązań, ale zarówno mniejszego jeżdżenia, jak i zmiany technologii, którą się poruszamy. My w naszej fundacji już w 1999 roku przygotowaliśmy taką alternatywną politykę transportową dla Polski, gdzie teoretycznie opracowaliśmy, jak należy się zachowywać, jeżeli chodzi o zrównoważony transport. I opracowane to zostało w taki sposób, że zadajemy dwa proste pytania. Pierwsze to jest takie, czy my w ogóle musimy jeździć albo transportować? I to jest to, co w tej chwili się pojawia.
Być może teraz się właśnie tego nauczyliśmy.
Bardzo dobitnie, że to pytanie zadajemy sobie bardzo dobitnie w tym momencie. Czy my musimy, bo tam gdzieś wisi koronawirus czy my musimy jechać? I okazuje się, że rzeczywiście wiele działalności gospodarczych nie musi gromadzić pracowników w jednym miejscu i nadal potrafi funkcjonować. Z tym, że przede wszystkim, no to jednak będą jakieś działalności, które są związane z pracą umysłową, z taką pracą, która nie wymaga spotkania z klientem, nie wymaga naprawy maszyny, nie wymaga jedzenia takiego w sensie takim, że dostarczamy komuś jedzenie, ktoś musi je zjeść, prawda? Także na pewno jest szereg takich czynności. Jeżeli chodzi o duże miasta, no to pewnie ten knockdown jest dosyć mniej drastyczny niż być może niż być może w takich miastach, które bardziej bazują na przemyśle, gdzie trzeba pojechać, dokręcić śrubkę, gdzie trzeba pojechać i naprawić jakąś maszynę. I tu na pewno jest to bardziej dotkliwe. Także tutaj też, no ja akurat nie mam takiego przeglądu, ale tak się domyślam, że tak będzie. Zresztą wiemy i mamy apele takich środowisk, jak fryzjerzy. No, z jednej strony jest to bardzo lokalna usługa. Zwykle chodzimy do fryzjera blisko, gdzieś swojego domu, chociaż oczywiście jak ktoś bliżej pracy, to bliżej pracy, no ale teraz nie chodzimy do pracy, więc pewnie trochę zmienimy i będziemy chodzić bliżej domu, więc tutaj jest cały szereg takich działalności, które wymagają jednak pójścia, może pojechania. I teraz to jest to drugie pytanie, tak? Czy my, jeżeli już musimy, to drugie pytanie w naszej koncepcji jest takie, no tak, no ale to w takim razie czym? Najlepiej tym, co najmniej szkodzi środowisku, oczywiście, jeżeli chcemy dać odpowiedź zgodną ze zrównoważonym rozwojem. I to przywodzi nas do takich konstatacji, że no, w tym lockdownie prawdopodobnie wielu z nas nauczyło się, aha, to jest lokalny sklep, w którym ja mogę kupić również mleko.
Nie muszę jechać do
galerii handlowej, tylko mam sklep i może on wcale nie jest droższy niż hipermarket w galerii handlowej.
A może powinienem mieć jakiś sklep bliżej i samorząd.
Albo z drugą stronę, tak? Kurczę, czemu ja wyprowadziłem się poza miasto? Teraz jest lockdown, muszę siedzieć w domu, a nie mam sklepu, mam 2 kilometry, no i ten sklep jest jeszcze no, niekoniecznie taki, jakbym chciał, prawda?
Więc to możemy powiedzieć, że te założenia były przed koronawirusem, przed pandemią.
Tak.
I to druga kwestia dotycząca wyboru bardziej ekologicznego środka transportu kłóci się z poczuciem bezpieczeństwa. Bo jeżeli transport publiczny, no to jestem narażony na różnego rodzaju kontakty, które mogą być dla mnie niebezpieczne. I z tej perspektywy pytanie, czy w świadomości społecznej samochód nie stanie się tym najbardziej pożądanym środkiem transportu, który pewne założenia ekologiczne będzie kazał, może nie teraz zweryfikować, co w inny sposób dotrzeć z argumentacją. Bo też to, co pan mówił, ograniczenie emisji, a z drugiej strony przy ograniczeniu ruchu samochodowego i tak to powietrze nie było najczystsze. Więc przeciwnicy mogą wysnuć argument, że to nie samochody szkodzą.
Tak, to znaczy tu pojawiło się kilka sprzecznych różnych tendencji, to zacząłem mówić o tym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, w niektórych miastach i tak dalej. Natomiast te tendencje trzeba też troszeczkę postrzegać z takiego oddalenia, bym to powiedział, tak? Bo tak naprawdę w tej chwili jeszcze no, medycyna pracuje nad tym, jakie rzeczywiście było ryzyko zachorowania na tą chorobę. No ja śledzę, staram się śledzić te artykuły, niekoniecznie one jeszcze są naukowo zweryfikowane, ale czasami to są takie, bo medycyna chce w tej chwili dosyć szybko te informacje dostarczyć, takie preprinty, które są skierowane do czasopism naukowych medycznych. I okazuje się, że być może nie było to wcale takie duże ryzyko. Być może jak w którymś momencie te dane się już pojawią, okaże się, że to ryzyko było jednak na przykład niższe niż ryzyko wypadku samochodowego, niż ryzyko śmierci w wyniku wypadku samochodowego. Tego nie wiemy jeszcze, bo mówię, jeszcze nie są do końca opracowane te statystyki medyczne, ale może się tak okazać i wtedy, jeżeli na przykład to zestawimy, może się okazać, że jednak, no dobra, no to samochodem też. Z tym, że to jest też kwestia oczywiście samego poziomu ryzyka, ale też kwestia kontroli tego ryzyka, tak? Które ryzyko jesteśmy w stanie bardziej kontrolować i jeżeli chodzi o tą psychologię, to wydaje się, że niestety, jeżeli chodzi o wybór samochodu, no nam się wydaje, że my zawsze kontrolujemy to ryzyko, w sensie no, prowadzimy ten samochód i rzeczywiście je kontrolujemy. Także też jest taka kwestia. Natomiast ja jednak mimo wszystko troszeczkę ufam ludziom, a przynajmniej jeżeli chodzi o duże miasta. Takie miasta jak Warszawa, jak Kraków, jak Poznań, jak Gdańsk, które ludzie pokazują, że jak się chcą ruszyć z domu, to jednak zastanawiają się chyba teraz 2 razy i więcej ludzi, naprawdę więcej ludzi, bo ja jestem 365-dniowym rowerzystą, więcej ludzi naprawdę w tej chwili jeździ na rowerze niż jeździło wcześniej, jeżeli chodzi o Warszawę przynajmniej, tak? Ale też to, co panowie powiedzieli, że w różnych miastach otwierają się nowe możliwości, w związku z tym też ludzie to zauważą, bo wielu ludzi nie jeździło do tej pory na rowerze właśnie dlatego, że tych możliwości nie było, więc oni jeździli komunikacją miejską. Ale tutaj tu wchodzimy w taką już dyskusję bardziej związaną z tą polityką transportową.
I pytanie od internautów, czy Państwa zdaniem polityka transportowa nie powinna iść równolegle z programem budowania świadomości społecznej, a też przede wszystkim pierwszym etapem, czy nie powinna być świadomość zwiększania pracy online? Czy może tutaj trochę inne akcenty położone od strony całej polityki transportowej, Panie Profesorze?
Ja bym patrzył oczywiście na obie strony, to znaczy zarówno w jaki sposób mieszkamy i w jaki sposób pracujemy. Proszę zwrócić uwagę, że Polska należy do tych krajów, w których większość mieszkańców mieszka we własnym domu. Nie mówię o teraz własności w rozumieniu stosunków kapitałowych, tylko mówię, mieszkają w domach jednorodzinnych, bez względu na to, jak te domy, czy one są własnością. I to oznacza, że mieszkamy w sposób rozproszony. Są kraje w Europie, gdzie rozproszona ludność stanowi znaczną mniejszość, 20-30%. W Polsce mamy ponad 50% mieszkańców w domach jednorodzinnych. To powoduje, że jest nam wygodniej w lockdownie, bo mamy swój ogródek, a nie tylko balkon, ale rzeczywiście jesteśmy oddaleni najczęściej od tego miejsca, do którego codziennie do tej pory musieliśmy docierać. Pojawia się pytanie, ile obszarów naszej aktywności gospodarczej i społecznej możemy przenieść do świata na odległość. Otóż są dwa elementy. Jeden to jest technologiczna możliwość, a druga kwestia to jest nasza społeczna percepcja bycia ciągle w osamotnieniu. Szczególnie trudno jest to wytłumaczyć dzieciom. Dlaczego one nie mogą pójść do szkoły, nie mogą pójść do przedszkola? One nie są przystosowane do tego, żeby żyć w samotności, tylko z rodzicami i trudno im się dziwić, bo wiemy, że wiele procesów edukacyjnych, nie tylko w zakresie dydaktycznej, przekazywania treści, ale form, kształtowania form życia i postaw, one się odbywają w grupie. I z tego powodu nie dążyłbym tak bardzo do obniżania aktywności i ruchliwości. Natomiast możemy szukać zmian w tej ruchliwości w koncepcjach urbanistycznych, żeby powrócić do tego, co było budowane w XIX wieku, że dzielnica miejska jest dzielnicą kompletną. Ma miejsca do mieszkania, ma miejsca do edukacji, ma miejsca do pracy i do realizacji większości usług, łącznie z miejscowym szpitalem na przykład. I teraz dzisiaj wiemy, że na przykład w Polsce nie jesteśmy w stanie realizować jakiegokolwiek pomysłu takiego zrównoważonego kształtowania, zagospodarowania terenu, ponieważ mamy taką jedną cechę, że wyszliśmy z poprzedniego systemu 30 lat temu z nieuregulowanymi wieloma kwestiami w zagospodarowaniu przestrzennym, i przez te 30 lat praktycznie niewiele zrobiliśmy, żeby to poprawić.
Przepraszam, wskoczę. Samorządy planują takie działania, proponują takie rozwiązania, ale tak jak pan profesor mówi, nie do końca daje się to realizować, bo po prostu no, deweloperom łatwiej jest zabudowywać duże przestrzenie miasta bez porządnego zaplanowania.
To jest niemożliwe, żeby zaakceptować, co pan mówi. Przepraszam, panie doktorze. Otóż. To, że deweloperzy, jak pan mówi, mają większą siłę przebicia niż samorząd, władza samorządowa, to znaczy, że mamy jakiś kłopot systemowy. I jeżeli dzisiaj w okresie pandemii prowadzimy taką społeczną debatę, że w naszym wspólnym interesie jest zatroszczenie się, skuteczne zatroszczenie się o rozwiązywanie pewnych problemów, to wtedy doprowadzimy do korekt systemowych. Tylko spójrzmy na rzeczywistość. My dzisiaj w Polsce nie jesteśmy na etapie rozmowy uporządkującej system. My jesteśmy w trochę w innych emocjach. I to akurat się nam nałożyło na pandemię, notabene. W związku z tym ten postulat oczywiście jest zasadny, natomiast kwestia jego realizacji, żeby tu systemowe zmiany przeprowadzić, to jest trudniejsze. Ale mogę powiedzieć, że właśnie z inicjatywy naszego środowiska akademickiego, tu z SGH, funkcjonują teraz w pandemii takie zespoły międzyśrodowiskowe, właśnie online, regularnie, na przykład w tym sektorze logistyka i mobilność. Co wtorek o 18:30 mamy ogólnopolskie seminaria z udziałem kilkudziesięciu osób z całej Polski, z 14 uniwersytetów w Polsce i z przedstawicielami praktyki gospodarczej, czyli pracodawców najczęściej, i rozmawiamy o rozwiązywaniu takich poszczególnych temacików, nazwijmy to, ale one budują całość. Więc to nie jest tak, że my nad tym nie pracujemy. Tak,
z pewnością pandemia nie zatrzymała mobilności intelektualnej. Można by powiedzieć, że wręcz
przyspiesza pewne działania, że mocniej konsultować pewne kwestie.
Tak jest. Natomiast pozostając ciągle w tym wątku funkcjonowania zdalnego, Rzeczpospolita, Dziennik Rzeczpospolita doniosła bodaj wczoraj czy przedwczoraj, 1/3 duńskich bankowców nie wróci po pandemii do pracy biurowej. 1/3 już teraz deklaruje. Praca zdalna okazała się wygodniejsza i przede wszystkim wydajniejsza. Czy faktycznie w Polsce, w Europie, na świecie będziemy bardziej elastyczni pod tym względem? Czy to nie jest zbyt entuzjastyczne? Bo chcielibyśmy, chyba wszyscy odczuliśmy te nowe możliwości, które były już na wyciągnięcie ręki, ale czy jakieś kwestie psychologiczne na przykład nie sprawią, że jednak wrócimy do starego świata?
No to jest ciekawe zagadnienie. Znaczy tutaj nie chcę przywoływać jakichś niesprawdzonych informacji, ale słyszałem, że była już jakaś ankieta wśród polskich przedsiębiorców, chyba miejskich głównie, gdzie też padły podobne liczby, że mniej więcej 25% będzie rozważało, żeby jednak większość pracowników zostało i pracowało zdalnie. Więc tutaj rzeczywiście na pewno przez jakiś czas takie tendencje się pojawią. Zresztą temu sprzyja wiele rzeczy, bo nagle też wiele urzędów prowadziło, że no nagle można dużo więcej załatwić na przykład przez internet. Dużo więcej można kupić przez internet. Nowe sklepy się pewnie pojawią bardzo szybko internetowe, a te, które już były, rozbudują swoje zasoby prawdopodobnie, które umożliwią im obsłużenie większej liczby klientów. Także tutaj ta zmiana na pewno nastąpi. No jest kwestia, jak ona będzie miała duży impact. Bo do tej pory oczywiście ta zmiana też przebiegała, tylko w dużo mniejszym, znaczy takim mniej zauważalnym tempie.
Mieliśmy narzędzia, ale nie było tego impulsu, który sprawiał, tak, że zaczynamy z tego.
Natomiast tutaj ten impuls mamy. No i jest kwestia, jak na ile ten impuls będzie duży. No my na przykład, moja fundacja zastanawia się, czy nam jest potrzebne biuro w tym momencie, bo my praktycznie wszyscy.
Zrażenie bardzo wielu firm.
To prawda, teraz się okazuje, że jednak no, co jakiś czas muszę podjechać tam gdzieś coś podpisać fizycznie i tak dalej, bo jednak nadal nie wszystko funkcjonuje online, ale czy nasze biuro w ogóle nam jest potrzebne? Co za tym idzie, kilka różnych innych kwestii, no bo jeżeli 1/3 nie wróci, gospodarka w jakimś tam zakresie będzie też przez chwilę trochę wolniej funkcjonowała, nam się pojawi bardzo dużo pustostanów być może biurowych w śródmieściach miast. I teraz co z nimi zrobić? Bo z drugiej strony tendencja do pracy zdalnej jest tendencją do rozproszenia jakiegoś, tak? Rozproszenia ludności. Natomiast to, że pojawi się dużo pustostanów w miastach, mogłoby skłaniać na przykład do tego, co zróbmy z tego mieszkania. Na przykład polityka mieszkaniowa mogłaby się generalnie w Polsce często utyskiwanie jest, że mamy za mało mieszkań. Może to by było rozwiązanie. Także takie przemyślenia mogą przychodzić do głowy. Natomiast te zakupy, jeszcze kontynuując i tak trochę wracając też do mobilności, te zakupy zdalne, No jeżeli by się okazało, że jednak to ulegnie bardzo dużemu przyspieszeniu, to też sprawi, że jednak pewne, no przynajmniej ruch drogowy, o ile oczywiście ludzie nie zaczną jeździć bardzo dużo więcej samochodem niż do tej pory w tych swoich prywatnych sprawach, to ruch drogowy powinien spaść, dlatego że no jeden kurier zastępuje nam kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt ludzi, którzy potencjalnie pojechaliby na przykład do galerii handlowej, żeby coś kupić, tak? Więc możliwe, że tutaj też takie przetasowania będą się działy.
Mamy pytanie od internautów. Czy zatem model hybrydowy nie jest kluczowy do budowania zarówno umiejętności pracy zespołowej, ale także tam, gdzie to możliwe, kontaktowania się online? Czy nie chodzi o to, żeby szukać jednak złotego środka, a nie poruszać się w systemie zero-jedynkowym?
Jeśli mogę się do tego odnieść, to chciałbym zwrócić uwagę, że funkcjonowanie gospodarki hybrydowej jako model na trzecią dekadę tego wieku, czyli to, co w tej chwili rozpoczęliśmy, to jest treść mojego wykładu co najmniej od 6 lat. I my wiedzieliśmy, że proces transformacji cyfrowej doprowadzi do tego, że będziemy mieli dwa zjawiska. Jedno jest takie, że człowiek w ogóle może mniej pracować. Przecież mamy dosyć ambitne programy, które nawiązują do Keynesa, czyli to, co było powiedziane w latach 30. XX wieku, że postęp techniczny obniży zapotrzebowanie na pracę i nie musimy mieć bezrobotnych, tylko możemy mieć mniej pracujących. I że może dzisiaj jest taki, powiedzmy, postulat Breckmana, to jest ten holenderski historyk, który prezentuje program 15-godzinny tydzień pracy. To jest radykalny pomysł, ale nie tak radykalny jak gwarantowany dochód dla każdego bez aktywności zawodowej, tylko właśnie przy aktywności zawodowej w niedużym wymiarze, aby każdy mógł się czuć potrzebny.
40-godzinny tydzień pracy też kiedyś był radykalnym pomysłem.
Tak. I to było mniej więcej w pierwszej dekadzie XX wieku. Natomiast przypominam, że wiosna paryska 68 roku powiązała postulaty młodzieży intelektualnej w sprawach wolności z postulatem związków zawodowych, żeby było 5 dni w tygodniu. To my, mało kto z nas pamięta, że ja chodziłem do szkoły przez 6 dni w tygodniu i moi rodzice pracowali 6 dni w tygodniu. Ja to jeszcze pamiętam. Ale młode osoby tego już nie mają przed oczyma. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że są zawody, gdzie to by oznaczało, i posłużę się znowu przykładem transportowym, że pilot, który ma wymiar 15 godzin pracy w tygodniu, leci z Polski do Nowego Jorku, po 3 dniach odpoczynku wraca z Nowego Jorku do Warszawy i ma pensum tygodniowe wykonane swojej pracy. To musimy mieć również tego świadomość. I teraz w tych warunkach praca nie jest istotna, czy jest hybrydowa, czy jest niehybrydowa. Ona po prostu jest zredukowana. Natomiast teraz jest kwestia, czy my na przykład jako uczelnia będziemy jeszcze sprawniejsi niż dzisiaj, jeśli wejdziemy w system hybrydowy. Oczywiście to jest znowu ten element łatwo o deklarację, trudniej o weryfikację. Otóż to wymaga innej dyscypliny zachowania się każdego z nas i po stronie pracowników naukowych, nauczycieli, to my mamy inne nastawienie, bo jesteśmy w misji. Ale my nie oczekujemy przecież, że wszyscy ludzie, którzy mają pracę, są w pełni zmotywowani do realizacji misji. My musimy również, jeżeli uczymy tutaj w naszej uczelni o zarządzaniu, to musimy uwzględniać istotne grupy społeczne, które mają niski poziom motywacji do pracy. I dla nich system hybrydowy niesie ze sobą określone ryzyka, zagrożenia, ponieważ będzie im dalej, bo mówimy o pracy na odległość, tym trudniej o tą automobilizację. Oczywiście my mamy coś bardzo złego teraz do zakomunikowania. Te monitory, które używamy w tej chwili tu w tej sali, jeszcze prawdopodobnie, bo tu pewności nikt niczego nie ma, prawdopodobnie nie kontrolują pracy naszych źrenic. Ale są już dzisiaj takie monitory, które monitorują pracę naszych źrenic i jeżeli ktoś z nas w domu siedzi przed komputerem i udaje, że pracuje, to komputer sygnalizuje, że ty tylko udajesz, bo my wiemy, co jest w twojej głowie. W związku z tym ten system hybrydowy może być dosyć okrutny. I my wiemy i również w SGH na ten temat coraz więcej rozmawiamy, że tak zwana sztuczna inteligencja, to ona pozwala robić różne rzeczy, ale między innymi śledzić człowieka w sposób bezwzględny. I wtedy znowu się pojawia pytanie, jak daleko chcemy w tej hybrydowości zajść.
Ja bym dodał jedną rzecz do tego, tylko króciutko.
Proszę, panie prezesie.
Bo jest jedna istotna rzecz, którą tracimy przez tą pracę zdalną, mianowicie to, czego uczy nas psychologia i czego uczą zachowania człowieka, że no, większość przekazu idzie nie poprzez słowa, tylko poprzez jak nasze ciało właśnie się zachowuje, tak? Jak ja w tej chwili mówię do państwa, to większość przekazu państwo przez te moje ręce albo przez mimikę mojej twarzy odbieracie gdzieś tam podświadomie. I to w dużej mierze tracimy pracując zdalnie albo rozmawiając przy wyłączonym wideo, albo widząc tylko kawałek mojej sylwetki. To jest. Natomiast ja bym zaryzykował, że ta taka hybrydowa, czy ta technologia, która pozwala nam śledzić mimo wszystko tą mimikę poprzez technologię, ona nie musi być groźna pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem takim, że to wszystko nie będzie rejestrowane i zapamiętane. Dlatego, że my jako ludzie rejestrujemy to, odbieramy, nasz mózg to odbiera, ale tego nie pamięta. To jest, on jakby działa na zasadzie natychmiastowej reakcji. Natomiast nie pamięta, że ty mrugnąłeś okiem, robiłeś rękami coś z nogami. Natomiast odbiera to i w ten sposób inaczej też odbiera te słowa, które ja do państwa w tej chwili mówię. Natomiast technologia niesie ze sobą to ryzyko, że to wszystko zostanie zapamiętane i to jest najgorsze.
I wykorzystane
tak. Dużo później niż my się nie będziemy spodziewać, kiedy nagle ktoś mówi, ale ty spałeś na lekcji. Tak. I wszyscy wiemy i mamy to nagrane, tak? Nie to, że ktoś powie, tylko mamy to nagrane. To jest większe niebezpieczeństwo. Gdybyśmy potrafili w jakiś sposób nad tym zapanować, to być może ta technologia mogłaby się szybciej rozwijać, bo byłoby większe do niej, no powiedziałbym, takie zaufanie być może.
Do tych wątków jeszcze przejdziemy, ale chciałem przejść do tematu związanego z lotnictwem. Ten przykład, który pan profesor podał o pilocie latającym między Stanami i Polską zainspirował internautów. Do pytania o przyszłość branży lotniczej i też konkretne pytanie do panów o zasadność inwestowania w projekty pokroju Centralny Port Komunikacyjny. Wczoraj podpisane umowy awansujące dalej ten projekt.
Konkretniejsza kwestia.
Zacznę od tej sprawy szczegółowej, czyli wczorajszego podpisanego kontraktu z ekspertami angielskimi. Otóż ja z tego powodu się bardzo cieszę, bo rzeczywiście to jest zespół fachowców, którzy mają doświadczenie z całego świata i podejrzewam, że będą w stanie w sposób kompleksowy i wyczerpujący jeszcze raz zestawić argumenty przemawiające za i przeciw zastosowaniu takiego rozwiązania. Ja 2 lata temu wyraziłem pogląd, że właśnie w ramach gospodarki hybrydowej, jeśli w Polsce jest potrzebny nowy hub, to na pewno wirtualny, a nie z betonu. Ponieważ jeszcze niedawno nie mogliśmy sobie wyobrazić, że codziennie będzie powstawał nowy rozkład lotów. My mamy rozkłady lotów historycznie ukształtowane, bo sloty są dziedziczne z roku na rok dla linii lotniczych. I to powoduje, że siatka lotów zarówno w Europie, jak i na całym świecie jest ukształtowana quasi optymalnie. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli, że każda potrzeba mobilności ma swoje odzwierciedlenie w moim smartfonie, bo nie powiecie mi, że decyzję o tym, że polecicie do Londynu, podejmujecie w 15 minut przed odlotem. Wy tą decyzję podejmujecie kilka godzin najpóźniej przed odlotem, żeby nie powiedzieć kilka dni lub wcześniej. Jeśli tak, to jesteśmy przy dzisiejszych mocach obliczeniowych chmury komputerowej w stanie zrobić analizę wszystkich potrzeb pasażerów na świecie na jutrzejszą dobę i zaprogramować optymalny układ lotów, żeby zaspokoić te potrzeby.
No to jest o tyle, ile byłoby to centralnie zarządzalne, a jednak między liniami jest jakaś konkurencja.
Jeszcze raz. Jeżeli mamy marzenie, żeby obniżyć emisję gazów cieplarnianych i obniżyć obciążenie środowiska naturalnego przez tak nieprzyjazną i wnikającą w środowisko gałąź transportu jak transport lotniczy, jeżeli to jest naszym naczelnym celem, to nie możemy optymalizować tego w powiecie jednym i jeszcze sąsiednim. My musimy to optymalizować w skali globalnej. I to jest dzisiaj wykonalne z punktu widzenia technicznego. To jest niewykonalne jeszcze politycznie, bo mamy konfrontację światową, ale jak długo będziemy na etapie konfrontacji światowej między blokami typu Chiny, Stany Zjednoczone, Europa, to zapomnijmy o realizacji celów globalnych, bo wtedy każdy taktycznie będzie szukał możliwości przechytrzenia drugiego. Ale my jako ludność nie mamy już dzisiaj tej perspektywy, że kogoś możemy przechytrzyć, bo sami siebie oszukujemy. Więc miejmy trochę odwagi na poszukiwanie rozwiązań nowatorskich. Używamy w tej uczelni słowa innowacyjnych, a nie, że za każdym razem będziemy powtarzali, panie profesorze, to się nie da. To się chyba da i bądźmy dobrej wiary.
Panie prezesie?
Znaczy do tego zmierzały negocjacje klimatyczne, że to była wielka globalna koordynacja, tak? A przynajmniej próba jej zrobienia, chociaż no, równolegle...
Ale wiemy, jak wyszło.
No, wiemy, jak wyszło, ale też wiemy, że równolegle następowała pewna globalna koordynacja w zakresie ekonomii, która była trochę sprzeczna też z tym, tak? I blokowała pewne rzeczy środowiskowe, ponieważ postanawiano, że jednak ten handel globalny musi, konkurencja globalna i tak dalej, muszą w ramach WTO, prawda, być zagwarantowane. Natomiast powstaje pytanie, być może to jest pytanie w trakcie tutaj pandemii zasadne, bo teraz mamy pod pewnymi względami nasze gospodarki no quasi zamknięte, nazwijmy to, no bo nie są w pełni zamknięte, nadal są banany w sklepie, tak? Nadal są pomarańcze w sklepie. Pytanie oczywiście jest
węgiel
takie, czy ewentualnie węgiel z zagranicy. Natomiast no my jako ludzie w tej chwili no, nie mamy możliwości wyjechania do Berlina, nie mam możliwości pojechania, nie wiem, do Pragi chociażby, to już jest bardzo blisko przecież. Więc są quasi zamknięte i teraz czy w którą stronę to pójdzie, czy zostanie utrzymane te globalne łańcuchy dostaw? One, no, były głosy na początku pandemii, że one się teraz rwą, ale tak nie widać, żeby się rwały. No jednak to powiedzmy no, przysłowiowe to banany w sklepie rzeczywiście nadal są. Albo Antonow przyleciał z maseczkami z Chin, tak, a nie przyleciał, nie wyprodukowaliśmy ich na miejscu, chociaż rząd też takie starania podjął, że jednak dużo przedsiębiorstw zaczęło również w Polsce produkować nagle tego typu produkt, prawda? Więc tak, no tak, pojawia się oczywiście kwestia surowców. Natomiast czy część tych działalności gospodarczych jednak z powrotem nie wróci do tych krajów, z których wyszła, bo się okaże, że jednak nadal można je tam produkować, a może to jest w jakimś tam stopniu strategiczne nawet, żeby było produkowane lokalnie.
Tak? Trochę mnie martwi, że pan zadaje to pytanie, bo to chyba my mieliśmy pytanie do panów ekspertów. Może pan profesor...
To jest bardziej jednak przypuszczenie, jeszcze, tak? Natomiast tego nie wiemy, czy to tak się stanie.
Wiem, że nie wiemy, ale czy widać jakieś szanse, tak, bo pan profesor mówił głównie o takim dalszym, bardzo długodystansowym i szerokim myśleniu, a czy po prostu średnioterminowo i jak gdyby w zasięgu tutaj bardziej lokalnym, regionalnym, czy właśnie te łańcuchy dostaw, czy one są skracalne, czy można i należy w ogóle myśleć w takich kategoriach, bo wiemy już od ekspertów SGH, że o takiej autarkii ekonomicznej w ogóle nie należy myśleć, że to jest utopia i w ogóle zły i nierealny pomysł, ale...
Chociaż politycznie nośne.
I chociaż politycznie nośne.
W tym czasie teraz zyskują.
Tak, to jest jedna kwestia i druga właśnie, czy nam ten centralny port komunikacyjny jest potrzebny?
No na to nie odpowiedziałem.
Jeżeli ktoś chce mówić o autarkii, no, i mówicie panowie, że społecznie...
Nie, łańcuchy, panie profesorze, łańcuchy dostaw, czy możemy skrócić?
Autarkia jest najbardziej skrajnym skróceniem.
To wiemy już, że tego nie chcemy.
No ale przed chwilą żeście powiedzieli, że jednak społecznie jest to nośne hasło. Więc chcę się do tego odnieść.
Prosimy.
Że każdy, kto idzie do apteki i żąda, żeby tam były sprzedawane tylko polskie lekarstwa, dość szybko się przekona, że ten postulat nie jest szczęśliwy. Więc taka autarkia rzeczywiście jest niewskazana. Natomiast jest pytanie, jaka miałaby być taka trochę większa, czyli co, kontynentalna na przykład. Otóż są dwa elementy. Po pierwsze surowce, chociażby jeśli chcemy produkować te maseczki, to one powinny być importowane, bo ich wytworzenie, na przykład bawełny w Europie, jest możliwe, tylko dramatycznie wysokie koszty będą produkcji tej bawełny w porównaniu do możliwości zakupu na rynku światowym. Więc wiemy, że pewne rzeczy jednak będziemy tradycyjnie korzystali z różnych regionów świata, czyli pozostawiamy funkcjonowanie gospodarki globalnej. Natomiast i chciałem zwrócić uwagę, że dane za 2018 rok, bo za 2019 jeszcze nie były dostępne, wskazują, że na przykład do Niemiec z Chin przywożonych jest tylko 30% elementów do zaopatrzenia przemysłu, a 70% to jest zaopatrzenie w dobra konsumpcyjne, które są gotowe i są od razu na półce sklepowej. Czyli te 70%, czyli 2/3, mogą być przedmiotem przeniesienia tej finalnej przynajmniej produkcji w okolice. To jest bardzo duże pole manewru. Niemniej jednak jest jedno ale. Otóż dobrobyt europejski, a my do pandemii mieliśmy poczucie, że coraz bardziej się zbliżamy do tego i to były fakty, to są twarde liczby, że ten dobrobyt europejski jest właśnie uzyskany dzięki temu, że nasza praca nie jest aż tak bardzo wydajna, jakbyśmy potrzebowali, jeśli by nie było importu tanich produktów gotowych. Bo siła nabywcza nasza europejska była dodatkowo wzmacniana niskimi kosztami zakupu za granicą w innych regionach świata różnych produktów. I teraz wczoraj przez przypadek spojrzałem na reportaż w jednej z europejskich, nie polskich telewizji publicznych i było pokazane, że koszty wypoczynku letniego w tym kraju wzrosną w stosunku do lata ubiegłego roku o 30%. 30%, słuchajcie, to jest nie do zaakceptowania dla ludności. To bogaci ich stać na wszystko, ale bogatych, przypominam, jest dramatyczna mniejszość społeczności.
A co z tym portem, panie
doktorze? No tak, znaczy no chyba jeszcze łopaty nikt nie będzie wbijał, natomiast na pewno sytuacja w transporcie się zmieniła, tak? I to na pewno wymaga przemyślenia, czy ten port jest potrzebny, czy nie. I tutaj na pewno jest kilka sprzecznych, że tak powiem, tendencji, bo z jednej strony z portem idą na przykład duże inwestycje kolejowe, gdzie jeżeli chodzi o Polskę, to w wielu miejscach przez ostatnie 30 lat tak, żeśmy przebudowali kolej, że więcej pociągów nie pojedzie, mimo że byśmy chcieli, bo chcielibyśmy na przykład, żeby było mniej tirów albo żeby było mniej samochodów osobowych. I chociażby na pewno część z tych inwestycji byłaby potrzebna. Tylko że tak, no, z tego punktu widzenia byłaby potrzebna, bo chcemy mniej samochodów osobowych, ale rozmawialiśmy o tym, no tak, ale kto tymi pociągami będzie jeździł, jak co drugie miejsce będzie mogło być zajęte, bo jakieś na przykład będą przepisy sanitarne nadal obowiązywać. Więc to jest sprzeczne. I co do samego portu lotniczego, no to wiemy, że ta koncepcja stoi też w kontrze do tego, co się stało przez ostatnie 10 lat, kiedy faktycznie każdy polski region zyskał port lotniczy własny. Co przy rosnącym rynku generalnie lotniczym było w jakiś tam sposób może nawet i uzasadnione, tak? I sam ten port lotniczy centralny być może też przy tym rosnącym rynku lotniczym był uzasadniony. Natomiast tak naprawdę, gdyby się teraz znalazł ktoś, kto by powiedział ze stuprocentowym przekonaniem, jak będzie wyglądał rynek lotniczy za rok, dwa, to chyba nie ma jeszcze takiej osoby.
Czyli po prostu sytuacja stała się dużo bardziej niepewna.
Więc sytuacja stała się dużo bardziej niepewna. No ale to się jakoś tam w tym horyzoncie czasu gdzieś tam poukłada i będą te projekcje nadal mogły być robione, bo no mamy do czynienia z sytuacją nietypową, w której jeszcze nie wszystkie zmienne są określone, które pewnie będą chcieli ci analitycy podjąć. Natomiast ja nawet przed pandemią bym nie podejmował mimo wszystko budowy tego portu lotniczego, chociaż wiele aspektów całej tej inwestycji jest ciekawych.
Mamy pytanie od internautów. Czy nastąpi zmiana modelu w serwisach car sharingowych? Czy to szansa, czy model ekonomii współudzielenia ma przyszłość?
Znaczy, po pierwsze chciałbym prosić, żeby nie mieszać sprawy gospodarki współudzielenia z tymi wszystkimi modelami typu Uber, bo to nie ma nic wspólnego. To się przyjęło, że się tak nazywa, ale to nie ma nic wspólnego. Model, który jest upowszechniany i to dotyczy również rowerów, polega na tym, że mamy operatora platformy wirtualnej, który umożliwia indywidualnym konsumentom dostęp, bardzo prosty dostęp do dóbr rozproszonych i tym dobrem rozproszonym jest w przypadku Ubera samochód z kierowcą, a w przypadku roweru sam rower. I widzimy...
Albo sam samochód bez kierowcy, bo są też takie systemy.
Nie. Samochód bez kierowcy to na razie zostawmy na boku. Ponieważ to, że takie modele istnieją i kiedyś to się po prostu nazywało wynajem samochodów, to my to wiemy, tylko że to jest dramatycznie drogi model. Jeżeli ktoś chce 200 zł dziennie płacić za samochód, to może jeździć codziennie innym samochodem, ale musi mieć 200 zł dziennie. Ja nie mam. W związku z tym możemy rozmawiać o modelach tanich i do tej pory, co teraz w pandemii widać, Uber, który nigdy nie zarobił na swoim podstawowej działalności gospodarczej, w tej chwili ma bardzo poważny kłopot, bo mu się oddaliła perspektywa, że kiedykolwiek zacznie zarabiać pieniądze. Jeżeli w SGH mówimy, że na światowym rynku kapitałowym jest nadmiar kapitału, to ten nadmiar kapitału płynie do tego rodzaju projektów jak Uber, tam w Stanach Zjednoczonych. Ale dzisiaj stajemy wobec nowego wyzwania. Otóż pieniądz straci na wartości. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy w przededniu wybuchu inflacji światowej, bo próbujemy zamknąć oczy, bo się przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilkanaście lat, że inflacji nie ma, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby ją wywołać. I wtedy wszystkie takie zombie biznesy jak Uber znikną tak szybko, że jak jutro rano wstaniemy, to się dowiemy, że właśnie wczoraj się skończyło. To jest takie duże ryzyko zmian, które wywoła pandemia.
To jeszcze jedno pytanie do pana prezesa, też od internautów. Czy samochody na wodór, napęd wodorowy nie jest odpowiedzią na wszystkie wcześniejsze bolączki i zmianę też myślenia, jeżeli chodzi o ekologiczność tego transportu? Jednym zdaniem prosimy, znaczy, bo nasz czas dobiega końca.
To może tylko powiem. Samochody na wodór to jest taki ciąg dalszy elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych. I można by tu rozwinąć dosyć dalece ten wątek, ale wiem, że już zbliżamy się do końca. Tylko mogę dopowiedzieć, że tak jak elektryczność, tak samo i wodór możemy wyprodukować w bardzo różny sposób i nie zawsze jest to sposób bezemisyjny, w sensie takim, że nie ma emisji gazów cieplarnianych przy produkcji tego wodoru. Także też tutaj są pewne ale, no chociaż... No, technologia jak każda ma swoje wady i zalety i jest kwestia taka, czy będzie rzeczywiście dla nas dostępna, czy będzie tania. No, na razie ten wodór to jest tylko w dużej mierze pomysł. Oczywiście są pierwsze samochody gdzieś tam na wodór, ale wiele tych problemów jeszcze chyba nie zostało rozwiązanych.
Dobrze, dobiegła godzina 15. Nie wyczerpaliśmy większości wątków. Mam wrażenie, że kilka kolejnych rozmów z tego mogłoby powstać i pewnie powstanie. Ja tylko powtórzę, że dzisiaj gościliśmy pana doktora Wojciecha Szymalskiego z Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju i profesora Wojciecha Paprockiego z SGH.
Ja już dzisiaj chciałem zaprosić państwa na spotkanie za tydzień. Gościem będzie pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, który będzie rozmawiał z panią profesor Elżbietą Adamowicz na temat koniunktury. Zapraszamy serdecznie.
I dziękujemy państwu.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu.